Księgarz
i literatka.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
Dzień dobry.
Jednak dzień dobry.
Dzień dobry, no tak. No, dzień dobry. A tak powiedziałem to takim mrocznym tonem.
No dobra, dzień dobry.
Także sugerowałem ściemnianie się w tym.
Justyna Wydra.
Szymon Szwajger.
Czyli księgarz i literatka w Miasto Brzmieniu. Ostatnio się słyszymy rzadziej. Gdyż słyszymy się rzadziej,
tak.
Ale się słyszymy i dalej książki czytamy.
Rzadziej. Nie, no dobra, nie rzadziej. Już kłamałem.
Czytamy.
No.
Na wstępie mojego listu chciałam Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, kropka.
Do życzeń przyłącza się Szymon z rodziną w koncercie życzeń.
Nie, no. Mamy tutaj sygnały od Jacka, że odcinek będzie emitowany przed świętami. Gdyby był emitowany po świętach, to w takim razie...
Pamiętajcie, że Wam życzyliśmy.
Że życzyliśmy, a poza tym szczęśliwego nowego roku zawsze obowiązuje, bo zawsze jest przed nami jakiś następny nowy rok.
Tak.
Chyba, że nie, ale akurat zakładamy, że będzie.
No jeszcze tak, jeszcze przez jakiś czas. No.
Czy
to jest powód, żeby się cieszyć z drugiej strony?
No to koniec tych strasznie takich ponurych przedświątecznych nastrojów. No w sumie czas mój jest taki, jak jest, ale jednak idą święta. I przynieśliśmy książki.
No właśnie tak.
Zaskoczenie. Ja przyniosłam tym razem zaskoczenie, książkę do czytania.
Mhm.
Nie przyniosłam nic filozoficznego, nie przyniosłam nic naukowego, przyniosłam po prostu bardzo ciekawie napisaną powieść, o której za chwilę powiem. Powieść nosi tytuł Konkol i została napisana przez Zośkę Papużankę.
Super. No czasem przynosisz powieści też, ja też przyniosłem powieść.
Czasem tak, a ty co masz?
Przyniosłem powieść, nosi tytuł Babilon, napisał ją pan Krzysztof Śliwka i to może na razie tyle.
Dobrze, czyli ja zaczynam.
Mhm.
To ja w takim razie oczywiście książkę znalazłam gdzie jak nie w bibliotece. Nasza biblioteka jest w Gliwicach jest rewelacyjnie zaopatrzona i ma nowość.
To prawda, tak, też muszę, tak.
Także...
Nawet też chciałem wziąć książkę z biblioteki i przynieść dzisiaj, ale finalnie poszedłem na giełdę płyt i jak to na giełdzie płyt nabyłem książkę i przeczytałem ją w jeden dzień i stwierdziłem, że przyniesę.
Tak. Tak, ta moja książka jest z roku 2021, więc świeżaczek.
Mhm.
Może dwa słowa powiem o autorce, bo to jest moja pierwsza książka pani Zośki Papużanki. Przepraszam panią Zośkę Papużankę, ale na pewno wrócę do niej, bo bardzo ciekawie piszę. Pani Zośka Papużanka jest taką barwną postacią również wizualnie, tak jak się nazywa, tak jest bardzo barwna. Jest nauczycielką z zawodu i pisarką chyba z pasji. W każdym razie była nominowana za jedną z powieści do Paszportu Polityki, była nominowana do Nagrody Nike w 2013 roku chyba, natomiast za inne książki, nie za Konkola, bo Konkol jest świeżutki. Konkol mnie tak w ogóle chwycił za serce okładką, bo jest bardzo ładny.
Rustykalną taką, jak normalnie na działce, albo gdzieś nawet za miastem w ogóle. Tak.
To jest taka jakby adaptacja na potrzeby okładki wyszywanki takiej bardzo eleganckiej, polnej. Tu jest jakiś ptaszek leci, tu jest domek, jest tytuł książki, po bokach są maczki i konkole. Konkole w zbożu. I to jest taka książka, która ja bardzo lubię, jak otwieram i zaczynam czytać. Ta książka ma taki płynny, poetycki rytm. I ta książka ma taki płynny, poetycki rytm. Od razu czujemy, że jest gorąco, że jest lato, że są lata 80. Że mamy znowu 5, 6, 10 lat. Że nasz tato jest najlepszym tatą w okolicy, gdyż posiada Opla Kadeta.
Vroom, vroom.
Inni tatowie nie mają Oplów Kadetów. I tutaj błędy językowe popełniam celowo.
No rozumiem, wiesz, jak się...
Ale wiesz, teraz są takie czasy, że trzeba pewne rzeczy
wyjaśnić. Zazdroszczą tatowi inni tatowie.
Wszyscy tatowie zazdroszczą i oczywiście w Oplu Kadetcie nie wolno jeść.
No przecież, ale ma folię na siedzeniach Opel Kadet i...
Nie ma, ale stoi w garażu.
No
i
tak.
Jak tato idzie po Opla Kadeta, to zajmuje mu dojście do garażu i przywiezienie z powrotem autka, bo mówimy również autko, 2 godziny. W tym czasie mama zdąży nagotować jedzenia, ubrać dzieci, spakować rodzinę i jadą na wakacje. I jadą na wakacje, jadą w piątkę, gdyż jest mama, tato, narratorka, główna bohaterka, starsza siostra i dwa trutnie. Truteń jeden, truteń dwa. Nie wiemy, który jest dziewczynką, który jest chłopcem. Różnią się wiekiem, ale niewiele i No to generalnie po prostu trudne.
Z punktu widzenia starszej siostry to jest zrozumiałe, tak, że to się zlewa.
Dzieci się ze sobą leją, nie słuchają taty, że tam nie wolno pluć i tego w oprokadecie. No i dojeżdżają na wywczas. I na ten wywczas dojeżdżają na wieś, gdzie na tej wsi cała wieś podobno kiedyś należała do rodziny głównej bohaterki. Jest dziadek, jest babcia, jest taki dom, który dziadek z tatą zbudowali własnymi tylnymi rękami, ręce ma nawet. Ten dom jest za mały. Toaleta, właściwie muszla klozetowa, znajduje się w piwnicy. Jest niczym nieosłoniona i tam jak ktoś przechodzi, jak ktoś siedzi na kibelku, to generalnie po prostu mówi, nie patrzę. No dom jest drewniany i na początku jest fajnie, bo są takie klimaty bardzo wiejskie, tam obok są oczywiście ludzie, którzy żyją na wsi cały rok, którzy mają jakieś tam, no głównie się zajmują piciem, ale oprócz tego, że się zajmują piciem, to też mają jakieś kury, też mają jakiś ogród, jakieś szklarnie hodują, jakieś tam pomidorki sprzedają. Generalnie sielsko, anielsko i alkoholowo. No ale im dalej w las, tym się okazuje, że jest, że to coraz bardziej i bardziej jest historia jednak o przemocy. Ale nie takiej oczywistej, dosłownej przemocy, tylko jest to historia, pięknie opowiedziana historia o przerażającej dla mnie przemocy, bo jest to taka przemoc właściwie między słowami rzucanymi tak z takim czystym okrucieństwem przez dziadka, Boga, patriarchę rodu, który generalnie wszystkimi trzęsie i wszystkich swoją osobą tyranizuje. A najbardziej swoją synową, czyli mamę głównej bohaterki, która się co i rusz chce stamtąd wyprowadzić, ale nie daje rady się stamtąd wyprowadzić, gdyż nie dysponuje prawem jazdy i nie może wsiąść w obla kadeta i odjechać. No i tak, no i to jest taka historia. Pięknie napisana tytułowym konkolem, a nie będę zdradzać, kto jest tytułowym konkolem, o co tu chodzi, bo tego nie będę. Bardzo mi się tu podoba postać niejakiej Bejatki i to jest również celowe przejęzyczenie, gdyż Bejatka jest starszą siostrą takiej młodszej siostry i ta młodsza siostra nie wymawia niektórych zgłosek, więc woła tu swoją starszą siostrę Bejata, a Bejata się wychyla z okienka i mówi, nie ma mnie tutaj. Takie typowe obrazki między rodzeństwem, typowe obrazki ze wsi, typowe takie lata 80, takie trochę beznadziejne, ale trochę też sielskie, bo wtedy się było dzieckiem, więc wszystko było takie trochę fajne. W tym takiej
I to cały czas z punktu widzenia tego dziecka jest opowieść o tym dziadku
wrednym. Tak, nie wiem ile ta dziewczynka ma lat, opowiadająca pewnie między 10 a 12. No w każdym razie jest już na tyle duża, żeby być odpowiedzialna za to młodsze rodzeństwo i na tyle smarkata, żeby jeszcze się cieszyć tym pobytem na wsi u Bejatki. Bejatka jest najlepszą przyjaciółką miejscową owej głównej bohaterki. Fajne są tu postaci kobiece, tych dorosłych kobiet, które są tak pokazane. Część z nich ucieka stamtąd tak mentalnie, niektóre uciekają naprawdę. To jest jakby już taka też zapowiedź tego, że na tej wsi za parę lat zostaną tylko stare, zapite chłopy. Ci, co nie poumierają. Fajne to jest. Dobrze się to czyta. Jest taki oryginalny głos chyba w polskiej literaturze. Momentami mnie ta poetyka męczyła. Było tego troszkę za dużo. Tych metafor, tego wszystkiego było tak jest za bardzo. Ale...
Czyli kwieciście, jak pisze autorka. No tak.
Ta kwiecistość, ta bajkowość, w ogóle to jest bardzo dużo z takich baśni wziętych. No to są takie dosłowne cytaty z baśni, z jakichś piosenek, które się śpiewały jako dzieci. I to wszystko jest fajnie wplątane w tą narrację.
A tak całkiem pogodnie opowiadasz o tym, a jednocześnie ten dziadek przemocowiec w tym wszystkim.
To nie jest takie oczywiste od samego początku, to narasta. Ta relacja między dziadkiem a główną bohaterką też nie jest tak jak na pierwszym planie. Ale powiem ci, że jak tą książkę skończyłam czytać kilka dni temu i dopiero jak ją odłożyłam i te kilka dni minęło, to sobie uświadomiłam, że to jest historia o takim przemocowym patriarsze rodu. Takim kimś, kto po prostu...
Takim wrednym dziadzie, co się już tak... Są takie wredne dziadki, co się już tak zapadły się, pozapadały się w sobie, ale jeszcze rządzą, bo jedyne, co im zostało, to wrzeszczeć na wszystkich w okolicy.
Ale sobie doskonale z tego zdaje sprawę. On sobie doskonale z tego zdaje sprawę i on jest
No jest taki typ, tak.
Jest. Aczkolwiek to chyba nie jest zły człowiek tak w ogóle, tylko... Nie dowiadujemy się o nim za wiele z tej książki. Więcej się dowiadujemy na przykład o To jest taka, ja to opowiem, to jest spoiler, ale ja to opowiem, bo to jest bardzo takie... Oczywiście zawsze jak czytam polskie książki, które się dzieją w latach 80., to czekam na jakieś motywy wojenne, bo one zawsze są w rodzinach.
No, nie ma siły,
ci
dziadkowie przeważnie przemocowi mają to koło, taką rysę w życiorysie, która gdzieś to właśnie tam...
Gdzieś tam jest i... Jeżeli chodzi o dziadka głównej bohaterki, to tak naprawdę nie wiemy, ale jego szwagier, mąż jego siostry, raz tylko przyjeżdża na wieś. Jest bardzo elegancki, ma spodnie w kancik, jest taki w ogóle elegancki pan. Wszystko potrafi zrobić własnymi rękami, jest szanowany za to, że tak po prostu za co się nie weźmie, to naprawia. Nie potrafi usiedzieć, cały czas coś tam musi robić, właśnie jakieś naprawy wykonuje. No i dzieci wpadają na to, że jego jest łatwo strasznie nastraszyć. Że wystarczy mu huknąć za plecami, wystarczy go dotknąć, złapać gdzieś tam i on po prostu cały się sztywnieje, jest przerażony i odchodzi. No i dzieci się tak bawią oczywiście. A potem gdzieś z jakiejś relacjonowanej przez narratorkę z jakiegoś dialogu dowiadujemy się. On po prostu raz przyjeżdża, w pewnym momencie już tego nie wytrzymuje, łapie walizkę i prosi, żeby go odwieźć na pociąg. Mhm. No i on po prostu był w Sachsenhausen. Mhm. I tam jak ktoś robił głośniejszy dźwięk, no to się kończyło rozstrzelaniem, więc dla niego to jest za dużo. On nie wytrzymuje tak, on tego. No narratorka nie, jako dziewczynka, no nie wyciąga tutaj żadnych wniosków z tego. No ona nie wie, co to jest to Sachsenhausen, nie bardzo ją to obchodzi, ale my oczywiście jako czytający, wszystko wiedzący, no nas to troszeczkę mrozi, ale to też pokazuje połączenie. I za chwilę mamy łąkę, i rzeczkę, i pomidorki, i bejatkę, i tatę bejatki, który jej szuka gdzieś tam, a jak nie znajdzie, bo bejatka zajmuje się zrywaniem porzeczek, które potem musi sprzedawać zarobkowo w czasie wolnym, czyli w czasie wakacji, więc generalnie to jest wszystko takie przeplecione, no jak to w życiu. Także fajnie, naprawdę dobrze napisana książka, podobno inne książki autorki też są dobrze napisane, więc ja chyba sięgnę. Ale to polecam.
Okej.
Okay. Szczególnie 40-plusowym.
Tak, no więc, no widzisz, 40-plusowym, no ja oczywiście, że tak, no bo się pytałeś, że czy książka o muzyce, no tak, książka ma tytuł Babylon, na okładce jest Lef Judy, ze słuchawkami na uszach, gdzie od razu wszyscy myślą, że reggae, no i reggae się w tej książce pojawia, rzeczywiście to nie jest książka ani o muzyce, ani to nie jest książka jakoś kontrkulturowa specjalnie, jest tutaj ta
kontrkulturowa.
Wiesz co, i taki, znaczy, oczywiście nie do końca tak jest, jak mówię, bo to się tutaj jest ważne, jest to ważny element tej książki, natomiast on nie jest dominujący i to nie jest tak, że ta historia tych chłopaków, bo to o chłopakach jest, znaczy 50-letnich już w tej chwili mniej więcej.
To jeszcze starsi.
Nie, bez tej kontrkultury też by się obeszła i ona nie jest tutaj jakimś takim naprawdę motywem wybijającym się, ale jest, oczywiście tak. Ale to jest przy okazji, bo to jest książka, zacznę od początku może, tak? Pan Krzysztof Śliwka jest poetą, na poezji się znam jeszcze mniej niż na literaturze, więc nie będę tutaj się bawił w analizę jego. Jest poetą utytułowanym w każdym razie i autorem 8 tomików, chyba już wierszy, redaktorem naczelnym pisma poetyckiego Helikopter, które się jest tym redaktorem od 2007 roku, czyli kawał czasu. Pismo się ukazuje w internecie. No to jest jego debiut prozatorski. Debiut, jak widzisz, państwo tego nie widzą, ale to powiem, książeczka jest niewielka.
Państwo widzą, jeżeli wejdą na nasz profil,
to sobie zobaczą po grzbiecie. Ona ma 150 stron z kawałeczkiem, więc jest naprawdę drobna. 150 stron, ale 290 rozdziałów. Więc jest pisana taką metodą, Vonnegut też tak opisał metodą, że takimi króciutkimi fragmentami, niektórymi nawet jednozdaniowymi, te rozdzieliki były tutaj też tak. Jest bardzo dobre, to jest w czytaniu, przyjazne czytelnikowi, zwłaszcza w podeszłym wieku, właśnie muszę powiedzieć.
Rozważam, żeby nie pisać tak jest następnej książki w ramach, wiesz, takiego ćwiczenia.
Ja nie wiem, czy to... Pewnie to jest z jego poetyckiego doświadczenia autora, bo poezja to jest takie, trzeba w paru słowach ująć esencję. I tutaj też tak jest, natomiast takiej poetyckiej narracji tutaj nie ma, przeciwnie, wprost. To są krótkie zdania, w krótkich żołnierskich słowach, chociaż bohater do wojska nie poszedł, bo przed nim uciekł, symulując samobuja. To dość, dość częste w tych... I to jest tak, ramy czasowe, znaczy rama tej powieści to jest jeden wieczór w takiej knajpie, ciężko to nazwać pubem, chyba by było, bo to jest knajpa taka osiedlowa, o takiej proweniencji, bym powiedział, dość podłej.
Czyli raczej mordownia.
Mordownia o nazwie Babilon, ponieważ prowadził lokalny rastaman o ksywie Drupi przepięknej, który dorobił się gdzieś tam jakiejś tam kasy za granicą, wrócił no i założył taki osiedlowy bar, żeby szerzyć dobro wśród autochtonów swoich kolegów. No nie bardzo mu to idzie oczywiście, natomiast no bar prosperuje, jest, jak powiedziałaś, mordownią, no i w tej mordowni siedzi bohater i narrator książki. Lekko już porobiony, w związku z czym ta narracja też taka jest rwana, może wynikać z tego właśnie, że on już nie bardzo wprowadza różne substancje przez cały czas. No i siedzą jego koledzy, różni bliżsi lub dalsi, i w tych ramach czasowych, kiedy oni tam siedzą i się coraz bardziej upijają w tej knajpie, on wspomina i wspomina rzeczywiście od czasów... Tu akurat dokładnie wiemy, ile bohaterem, kiedy się urodził, bo pisze, że się urodził w 67 roku, uh-huh, kiedy Beatlesi coś tam.
To jest więc twój równolatek.
Prawie. Jest trochę starszy. No. I o tych, no i on i jego koledzy, i tak niewiarygodnie dużo upakował tutaj rzeczy autor, ponieważ w tak drobnym wydawnictwie, w tak drobnej książce, tych wątków różnych, ten plan czasowy taki wspominków jest naprawdę od tych wczesnych lat 70. do teraz, i po drodze mnóstwo opowieści się udało o tych wszystkich ludziach tutaj zawrzeć. Niewesołych, bo to wszystko jest takie, no jakby oni, wiesz co, to jest Dolny Śląsk. Dolny Śląsk, to jest oni...
Przepraszam, ja lubię bardzo Dolny Śląsk, ale Dolny Śląsk, końcówka komuny, początek...
Wiesz co, to nie jest końcówka, to się dzieje...
Mówię, no końcówka w perspektywie...
To jest współcześnie, natomiast to wszystko, tak, no to wszystko tutaj jest, to jest właśnie, bo oni wszyscy pracowali, tatowie pracowali w Mordorze Wałbrzyskim, no i nie pracują, bo potracili tę robotę, i no i generalnie jest taki... no tej właśnie takiej beznadziei od PRL-u się ciągnącej aż do teraz. Nic się nikomu, no i to widać, no to są chłopaki, które w tej chwili już nie są chłopakami i siedzą w tej knajpie osiedlowej, w tej mordowni. Nic im za bardzo nie wyszło, siedzą i piją i się narkotyzują. To jest, aha, bo to jest w ogóle fajną rzeczą, znaczy fajną. Bardzo mi się podoba, że autor nie epatuje tutaj. Mhm. Znaczy, jak jest, nie ma takiej bukowszczyzny ani chłaskowszczyzny, takich rzeczy, których nie lubię. Nie ma, no jest wódka, no bo siedzą chłopy, to piją wódkę, są narkotyki, bo są, to nie jest też jakiś epat, o Jezu, tutaj... No są elementem rzeczywistości te narkotyki, dość mocno obecne.
No tutaj, więc... tak jak u popurzanki, ten alkohol, on no, po prostu i to, jest. Nikt się tym alkoholem jakoś specjalnie nie... Bo ja strasznie też nie lubię tej, tak żeśmy rozmawiali, tego takiego oddawania, jakby stawiania alkoholu w roli, to co było u Pilka, no nie lubię tego, taki główny, literatura alkoholowa, po prostu główny bohater z alkohol, i w sumie on robi z głównego bohatera.
No,
tutaj nie ma tak naprawdę.
No tutaj też nie, bo to są oczywiście, no wszystko raczej historie właśnie ludzi, którym nie bardzo wyszło.
Mhm. No jak większość.
Ale no nie jest to, wiesz, no i nie jest to, to też nie jest tak właśnie, że wszyscy się chleją i są patolą, tylko są ludzie, których my, wiesz, śledzimy.
Muszą żyć. Tak?
Niektórych możemy polubić dużo, no tutaj jest takie wyliczenie, które dwie strony chyba zajmuje kolegów, którzy no nie dotrwali i z jakich przyczyn nie dotrwali. No jest to oczywiście, no niewesołe to jest, natomiast to jest taki... Jakby to taka... Widziałem ekranizację jako takie społeczne kino, bardziej w takim brytyjskim stylu zrobione. Gdyby ktoś się pokusił, no bo to jest taka właśnie opowieść. Tak jakby do filmu, do kina porównując. No i tak się kończy. Nie ma tak, że... No mówię, mnóstwo to rzeczy upakowało, bo po drodze się dowiadujemy o tym, że bohater się tam gdzieś tam kiedyś jednak zakochał i było fajnie, no ale jednak przestało być fajnie. Jest opowieść, z której kto inny zrobiłby pewnie książkę o jego babci, która była Łemką, i w ogóle skąd się znalazła na tym Dolnym Śląsku, jakie tam były losy i jak pojechała z powrotem odwiedzać swoje rodzinne strony. No mówię, to zajmuje dwie strony, pewnie kto inny mógłby z tego zrobić książkę. No to jest zaleta, tak, bo to jest... fajne, no, upakowanie tytułu, i to jest naprawdę takie, te historie wybrzmiewają, to nie jest tak, że gdzieś tam się takimi drobnymi środkami, paroma zdaniami, paroma słowami, a on tutaj naprawdę buduje tę historię bardzo, bardzo plastyczną.
Poeta prawdziwy.
No tak, naprawdę, to chyba jest ta szkoła poetycka, no bo to rzeczywiście jest bardzo tymi środkami skromnymi, przynajmniej ilościowo bardzo upakowaną, gęstą historię tutaj opowiada.
Szkoła pisania, tak? Że piszesz, a potem wykreślasz, zostawiasz tylko te najważniejsze rzeczy, a i tak ma to wybrzmieć, więc no tak, trochę to faktycznie Vonnegut'a przypomina, bo znaczy ja też, to jest taki drugi nurt literatury, nie wiem, czy mogę to nazwać nurtem, nie znam się na, tak na literaturze teoretycznie, żeby móc się wypowiedzieć autorytarnie na ten temat, ale lubię to też, kiedy, bo tutaj u Papużanki jest strasznie dużo słów i one tworzą nastrój, ale to jest takie, no właśnie takie, to jest tak jakbyś wejść na łąkę, która nigdy nie miała do czynienia z żadnym środkiem chwastobójczym i tam po prostu jest wszystko. A tu z kolei jest tak, jakby było wykreślane.
Ale czuć ten mordor taki, czuć, wiesz, pod Wałbrzyski, naprawdę jest, wiesz, widzisz, to ta knajpa, no widzę, widzisz tych bohaterów, którzy tam coraz bardziej już właśnie tacy osuwający się.
I wiadomo, że już za bardzo ich też nie czeka jakaś wielka zmiana, no w życiu, nie, bo, nie. Bo już przeżyli te pół wieku, tak? I
to już tak, jest... no ale to już wiesz, no i jako ostatnie słowa powieści brzmią, być może coś się zmieni, być może nie, a wyżrejcie gruz. Takie jest przesłanie bohatera dla nas. Więc co wiesz, no są trzy motta w ogóle są, także to jest też ciekawe, bo jeszcze widzisz, ta książka nie dość, że jest skromna objętościowo, to jeszcze są trzy strony zajęte na trzy różne motta. I motta są z Huntera Thompsona, czyli takiego ojca stylu reportażu Gonzo między innymi. Jest Jeana Jeaneta, Jeaneta, nie wiem, był Francuzem, jest pewnie Jeanne, w każdym razie to jest... No, też postać słynna, dramaturg, były kryminalista, zdeklarowany homoseksualista i taki skandalista bardzo mocny dawno temu. No i trzeci z Zwieniczki Rofiejewa, który Moskwa Pietuszki, więc to jakby nadaje tutaj...
Moskwa Pietuszki, nam, oj tak.
Nadaje tutaj kierunek, że Moskwa Pietuszki była dużo bardziej poetycka w taki... To jest konkret, tak, mimo że to jest wszystko tym takim... z tą zwięzłością z poezji wziętą, to tutaj mamy konkret. Bardzo, bardzo mocny konkret. Twardy, bym powiedział nawet. No i jest dużo muzyki i ja nawet sobie pomyślałem, że może w ramach ciekawostki ułożę playlistę z piosenek, które się w tej książce pojawiają. I ją wrzucimy. No to widzicie państwo.
No
zrobię playlistę
w czynie społecznym.
No zrobisz, to sama przyjemność i będzie pod audycją również do odsłuchania ścieżka dźwiękowa do książki Babilon, którą bardzo polecam naprawdę. A to w ogóle ciekawe, no i wydało to wydawnictwo J, które wydało również Wojtka Kozielskiego w Lechmer Hardcore, więc jakoś to rzeczywiście tutaj chyba się specjalizują trochę w taki trudnym dorastaniu 50-latków.
Widocznie są też w tym wieku. To ja jeszcze tylko chciałam dorzucić na koniec, jeszcze raz zaspoileruję, ale to jest tylko taka, bo tu jest dużo takich pobocznych historii i też oczywiście mnie zawsze te wojenne, wiesz, za serce łapią. I tu jest taka historia takiego pana, który jest już starszym panem, już wiadomo, chodzi sobie tam po tej wiosce, dzieci się z niego śmieją i tato, dziadek głównej bohaterki ich ochrzania, proszę się nie śmiać, ten facet dwa razy wrócił do domu z robót w Niemczech, dwa razy go wysłali na roboty, dwa razy wrócił i raz wrócił z motyką na ramieniu, a drugi raz z jakimś innym czymś, jakimś narzędziem rolniczym, już nie pamiętam. Chodziło o to, że on po prostu buchnął to narzędzie, że nikt go nie zaczepiał. Jak szedł przez świat z narzędziem rolniczym, to
tak,
znaczy,
idzie do roboty.
Że robotnik idzie do roboty, no i nikt go nie zaczepiał, więc on sobie tak wrócił na piechotę po prostu dwa razy z Niemiec. No i to są takie drobne smaczki w tej książce, ale bardzo ważne. Także ja polecam Papużankę. No całą łąkę wrażeń będziecie mieć, jak czytać tą książkę, aczkolwiek nastawcie się również na ból. Pniecie tutaj w gniazdo osi.
No ja też polecam i polecam również oczywiście odsłuchanie listy, do której zaraz siądę i będę ją przygotowywał.
Amen.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy,
że byliście z nami po raz kolejny.
Mówiła do was Justyna Wydra
i Szymon Szwajger,
czyli literatka
i księgarz w stanie spoczynku.
Księgarz
i literatka.